tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja i oczywiście zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat rozmów niedokończonych, media i manipulacje. W studiu Radia Maryja witam bardzo serdecznie naszego gościa, panią redaktor Marzenę Nykiel, redaktora naczelnego portalu w polityce.pl. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże słuchaczom.
Na samym początku tego naszego spotkania, drugiej części naszego spotkania, bardzo proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu naszego dzisiejszego spotkania, media i manipulacje. Obiecaliśmy w pierwszej części, że damy także możliwość słuchaczom Radia Maryja współtworzenia z nami rozmów. Bardzo proszę, pani redaktor.
Serdecznie dziękuję ojcu, dziękuję za to zaproszenie. W pierwszej części trochę już sobie powiedzieliśmy o tych najważniejszych sprawach dotyczących mediów i manipulacji, ale myślę, że niektóre rzeczy warto powtórzyć. Bo żyjemy w tej rzeczywistości medialnej, w bardzo trudnej rzeczywistości, która stała się elementem wojny informacyjnej, która trwa od lat i bardzo nas dotyka. Często gubimy się w tym, co jest prawdą, co kłamstwem, co manipulacją, co tylko jakimś podszeptem, kto za tym stoi i jaki efekt chciałby osiągnąć. Więc trzeba być tutaj czujnym i pamiętać o tym, że wszystkie wydarzenia, które dzieją się w naszej rzeczywistości, mają istotny wpływ na nasze losy. Chociaż czasem wydają się decyzjami spontanicznymi, to de facto takie nie są. To są często wydarzenia przygotowywane i jakoś prowokowane. Opinia publiczna jest formowana nieustannie, jest formowana przez szereg czynników, bo to nie są tylko media w taki tradycyjny sposób rozumiany, jaki przez szereg lat mieliśmy, radio, telewizja, prasa, od pewnego czasu portale internetowe, a w ostatnim czasie już dochodzi do tego spektrum medialnego mnóstwo nowych mediów. Portale społecznościowe, które zdecydowanie mocniej wpływają na nas niż te media tradycyjne. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że decyzje, które podejmujemy dotyczące ważnych wydarzeń w dziejach naszych państw, to nie są decyzje przypadkowe, ale są efektem takich zorganizowanych właśnie działań, które budowane są w poszczególnych obszarach. I tak oprócz tego, że mamy taki obszar polityki informacyjnej rozmaitych instytucji państwowych, rządowych, oprócz tego, że mamy obszar oddziaływania opozycji, która też wyraża mocno jakoś swoją opinię, to mamy do tego całe spektrum mediów oraz narzędzia, którymi posługują się poszczególne grupy, które to narzędzia często mogą być elementem manipulacji, urabiania tej naszej opinii. Sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj od wielu, wielu lat, to jest sytuacja wojny informacyjnej. Po prostu musimy przyjąć do wiadomości to, że coraz trudniej jest nam odsiać te wiadomości prawdziwe i kłamliwe od siebie. Bo w wojnie informacyjnej polem działania to jest nasza świadomość. To jest pole, w którym cała walka się rozgrywa. Ktoś powiedział, że żeby przejąć kontrolę nad krajem wielkości Polski, konieczne jest posiadanie około 1,5 miliona ludzi o podobnych poglądach. Zaledwie 1,5 miliona. Kiedy sobie porównamy, jak rozkładają się na przykład nasze głosy w wyborach rozmaitych, kiedy zobaczymy, jaka to jest skala, to uświadomimy sobie wtedy, że 1,5 miliona to jest naprawdę niewiele. Wojna informacyjna polega na tym, że tam przeciwnika się nie obezwładnia bronią, tylko informacją. Otumania się go działaniami wywiadu, podszeptem agentury wpływu, propagandą, manipulacją. A wszystko to po to, żeby zawładnąć przestrzenią społeczną, doprowadzić do takiej sytuacji, jakiegoś takiego zniewolenia, najpierw podbicia informacyjnego, doprowadzenie do takiego otumanienia, najpierw w pierwszej fazie do demoralizacji, żeby, to jest ogromnie ważne, żeby złamać kręgosłup moralny jednostki, ale i całego społeczeństwa w efekcie. Zburzyć obowiązujący porządek wartości. Ważny element to jest pozbawić takiego poczucia godności. Nie tylko poczucia godności jednostki, ale i narodu. To też obserwujemy przecież nawet w naszych codziennych różnych próbach mówienia o nas, tam zakłamywania prawdy historycznej też jednocześnie, zakwestionowania dorobku przodków. No to mamy w całej polityce historycznej, która gdzieś nam towarzyszy od lat, tego rodzaju próby wzbudzić w nas no właśnie taki wstyd, że ach no, wy jesteście takim krajem, no może i walecznym, z tą szabelką, ale nigdy niczego nie wskuraliście. Cóż tam wasi przodkowie, a kim byli żołnierze wyklęci, ich też trzeba wrócić do tej narracji jakiejś komunistycznej, która dorabiała im, no po prostu robiła z nich zbrodniarzy. Dzisiaj no, mamy władzę, która wraca po prostu do tamtej narracji i mówi o naszych bohaterach Armii Krajowej, no tak jak mówili o nich dawniej komuniści. Więc wpaja się nam w całym tym procesie wojny informacyjnej, oprócz tych elementów, które wymieniłam, jest na przykład jeszcze taki element, który ma sprawiać, żebyśmy czuli, że nie mamy już żadnej sprawczości. Wpaja się nam poczucie niemożności. Ach, po co tam protestować, po co podejmować jakieś tam wyzwania? No lepiej podporządkować się. Czyli obezwładnienie informacją ma prowadzić do ogłupienia nas, zablokowania możliwości rozpoznawania prawdy od kłamstwa. To się też odbywa na wielu poziomach, również na poziomie edukacji. Kiedy nie znamy podstawowych faktów, to trudno nam dyskutować z jakąś tam ciężką argumentacją historyczną, którą ktoś wysuwa. Nie potrafimy wtedy zweryfikować, czy te argumenty są prawdziwe, czy nie. Ostatecznie ma to prowadzić do tego, żeby taki ogłupiony, obezwładniony, bierny naród nie stawiał oporu. A przeciwnik, który toczy tę wojnę informacyjną przez lata, inwestuje w nią ogromne środki, po prostu wziął w poddaństwo dany kraj. To są to jest taka światła myśl wymyślona już 2500 lat temu, bo przecież to Sun Tzu, chiński generał i filozof, mówił o tym, właściwie w jednym zdaniu zamknął całą koncepcję. Twoim celem musi być zdobycie wszystkiego bez zniszczenia czegokolwiek. Dlatego, że no oczywiście wojna militarna zawsze niesie duże straty, tak? I nawet jeśli kraj zostanie podbity, no to jest on już jakoś zniszczony. A tutaj chodzi o to, żeby pozyskać zasoby danego kraju, zasoby gospodarcze, zasoby ludzkie, aby móc je później wykorzystać według własnego pomysłu, no ale wziąć kraj w posiadanie, tak? Żebyśmy byli nie krajem mądrych, odpowiedzialnych, świadomych, mężnych ludzi, którzy mają świadomość, czym jest suwerenność, jak bardzo ważna jest obrona ojczyzny, żebyśmy byli krajem ludzi, żebyśmy nie byli krajem ludzi, którzy mają silną tożsamość narodową, chrześcijańską, w naszym przypadku katolicką, tylko żebyśmy stali się krajem no, ludzi, których bardzo łatwo jest pozyskać no, do własnych celów. Tak? Mamy być, jak już wielokrotnie konserwatywni politycy to powtarzają, kraj zamieszkiwany przez Polaków, którzy będą na tyle plastyczni, że będzie można nas po prostu dobrze wykorzystać. Mamy być zapleczem turystycznym, zapleczem gospodarczym, mamy dostarczać usług, ale tak naprawdę być masą, no, która będzie pracować na innych. Tymczasem no, temu ma też służyć cała ta koncepcja demoralizacji narodu, która się rozkłada na etap chociażby osłabiania nauczania, poprzez osłabianie najważniejszych struktur, które nas formują, czyli rodziny, ale i kościoła, w którym wzrastamy i formujemy cały nasz jakby kręgosłup moralny. Wszystko to poddane jest nieustannej walce, nieustannemu niszczeniu, nieustannemu atakowi. Więc ta rewolucja kulturowa, która u nas weszła znowu w jakąś taką ostrą fazę, mieliśmy przez kilka lat spokój, bo jednak konserwatywny rząd był takim buforem. Tutaj nie wpuszczano do takiego powszechnego obiegu państwowego tych silnych nacisków. Jednak wydaje się, że przez tych ostatnich 8 lat Polska była zabezpieczana przed tym ostatnim tąpnięciem rewolucji kulturowej, która dzisiaj wraca do nas znowu. I myślę, że ciężki przed nami czas, podczas którego musimy się nastawić na taką silną obronę, bo chyba to jest taki etap już domknięcia tego systemu, tej neomarksistowskiej rewolucji kulturowej w Polsce. Cóż, należy powiedzieć też, że dopóki nie zrozumiemy, że media, które jakoś programują nam życie, które nas w określony sposób próbują skonstruować nasze myślenie, wpuścić nas w określony sposób widzenia świata, ale też wpływać na nasze codzienne wybory. Wybory takie dotyczące spraw wielkich, typu na kogo będziemy głosować, jak będziemy żyć, jak będziemy wybierać wartości, w których chcemy wychowywać nasze dzieci, aż po takie codzienne po prostu wybory konsumenckie, czy będziemy wspierać polską gospodarkę, czy jednak zagraniczną, czy będziemy dobrze czuć się w naszym kraju i będziemy chcieli po prostu jego rozwoju, czy damy się nabrać na to takie skolonializowane myślenie, w którym wmawia nam się, że wszystko, co zewnętrzne, jest bardziej postępowe, jest bardziej światłe i właściwie powinniśmy przestroić się na bycie kosmopolitami, bo patriotyzm został uznany za coś już negatywnego, właściwie skleja się go z faszyzmem w pewnych środowiskach, również w przekazach medialnych. Mamy więc taką bardzo skomplikowaną sytuację ciągłego poddawania nas manipulacji. Wykorzystuje się też do tego po prostu takie narzędzia szeroko opisane, bardzo skuteczne, na przykład propagandę szeptaną, która ma wpływać na mniejsze środowiska, ale bardzo skutecznie, tak żeby one niosły później tę rzekomą informację dalej, a tak naprawdę jest w tym bardzo wiele i manipulacji, i demagogii, i plotki, takie jakieś mieszanie prawdy z kłamstwem, ale mamy temu ulegać. Działalność liderów opinii, agentów wpływu, to wszystko jest ogromnie ważne. Widzimy, że od czasu do czasu pojawi się jakiś, artysta, celebryta, naukowiec, który nagle będzie nas oświecał swoją myślą, oczywiście sprzeczną z naszym interesem, wymierzoną w naszą tożsamość i w naszą postawę taką patriotyczną, religijną, ale będzie nam wyznaczany jako wzór. Myślę, że najbardziej pewnie młodzież jest na to podatna, ale są też takie bardziej wysublimowane formy, nie wiem czy wysublimowane, ale jednak mocno widoczne, takie formy manipulacji, jak na przykład spirala milczenia, podczas, która polega na tym, że pewne tematy trzeba po prostu wyciszyć, o nich nie mówić. I bardzo często wyciszana jest prawda, bardzo często wyciszane jest dobro i piękno, bo tam, bo kłamstwo jest głośniejsze i bardziej dobitnie rozchodzi się, bo brzydota stała się jakimś trendem, bo po prostu zło jest silniejsze i będzie dominować. A ta spirala milczenia polega też na tym i w taki sposób wpływa na kształtowanie opinii publicznej, że jeżeli ludzie myślący inaczej będą jakoś się obawiali i wyrażać swoich opinii, sprzeciwiać się temu ogólnemu trendowi, który jest nam wysyłany wszystkimi możliwymi kanałami, to może się okazać, że taki przekrój opinii publicznej no będzie wyrażony w sposób zafałszowany, bo po prostu ludzie myślący w sposób prawy będą cisi, a głośno będą mówili ci, którzy no stoją za takim bardzo dewastującym tkankę społeczną, tkankę narodową, obrazem świata. Do tego, do wzmacniania tej spirali milczenia myślę, że bardzo dobrze służy poprawność polityczna, która też nam wpaja pewne mechanizmy, że nie wolno nam się wyrażać na tematy określone w sposób zdecydowany, nie możemy opiniować dla nas na przykład zjawisk ewidentnie negatywnych, no bo po pierwsze ktoś powie, że jesteśmy, nie wiem, homofobami albo jakimiś jeszcze innymi fobami, a jeśli wyrazimy to za głośno, wyrazimy to w mediach, no to być może za chwilę, no na przykład mowa nienawiści, która za moment ma zostać wpisana w bardzo szerokim wymiarze do kodeksów prawnych. Unia Europejska nad tym dyskutuje, Parlament Europejski, ale też i parlamenty krajowe. My dzisiaj mamy na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości wiceministrem sprawiedliwości jest człowiek, który w kampanii przeciw homofobii przez lata, aktywista, tam pisał różnego rodzaju prawa, różnego rodzaju propozycje prawne, propozycje ustaw czy propozycje rozwiązań prawnych, które mają chronić osoby LGBT, mają chronić różne środowiska mniejszościowe. Ich celem było, no oczywiście wiadomo, że te organizacje są wspierane przez różne środowiska międzynarodowe, poprzez granty sute z Zachodu i oni ich zadaniem, tych właśnie organizacji jak Kampania Przeciw Homofobii, ich komórek prawniczych było to, żeby pisać nowe prawo, takie prawo, które będzie no, rzekomo zapewniało im równość. No, w tej chwili nikt nikogo nie dyskryminuje prawnie, prawda? W świetle konstytucji wszyscy jesteśmy równi, ale tam te apetyty na zmianę struktur społecznych idą tak daleko, że jakby nowa władza ma ich wręcz uprzywilejować. I teraz w sytuacji, kiedy człowiek odpowiedzialny właśnie za pisanie tych nowych rozwiązań prawnych jest dzisiaj wiceministrem sprawiedliwości i jego głównym zadaniem, czy może ambicją, czy może zobowiązaniem wobec swojego środowiska jest właśnie zmiana prawa w Polsce, no to musimy się przygotować na to, że za moment zacznie się wielkie trzęsienie ziemi, bo gdy mamy taki moment, że w Polsce, że siłą przejmowane są instytucje z naruszeniem prawa, wręcz ze złamaniem prawa, kiedy siłą bez zgody prezydenta, bez żadnego mandatu prawnego zmienia się prokuratora krajowego, no i wiele innych stanowisk w tym obszarze. Mamy bezprawie wręcz, a jednocześnie pierwszymi osobami zaproszonymi hucznie do Ministerstwa Sprawiedliwości są właśnie organizacje LGBT i pada tam obietnica, wręcz przeproszenie za wszystko, co dotychczas i obietnica, że teraz będziemy, wyjdziemy naprzeciw waszym oczekiwaniom, no to znaczy, że ta rewolucja kulturowa naprawdę bardzo mocno się domyka. w tym we wszystkich tych przestrzeniach komunikacji medialnej mamy dziś do czynienia z czymś, co no, jest niezwykle wymieszane. Po pierwsze, funkcje mediów się już dawno wymieszały, bo trzy funkcje mediów są podstawowe. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa. Tutaj właściwie już nie wiadomo, co jest informacją, co jest dezinformacją. Tutaj ten klasyczny podział, w którym no, jakby jest przestrzeń informująca ze strony państwa, ze strony instytucji państwowych, no ale są też te narzędzia propagandy. Tutaj też nie jesteśmy w stanie tego jasnego podziału wykazać, dlatego że przedstawiciele rządu, przedstawiciele, no, parlamentarzyści, powiedzmy, posługują się fake newsami. To jest niesamowite, że to, co na przykład odbywa się na Twitterze, czy nawet już nie tylko na Twitterze, mówię tutaj o klasie politycznej, ale nawet w Sejmie potrafią wychodzić parlamentarzyści na mównicę sejmową i wygłaszać tam fake newsy. No to mamy już do czynienia z jakimś kompletnym zaburzeniem przekazu medialnego, przekazu, no nie ma już żadnych granic w formowaniu opinii publicznej w sposób zmanipulowany. Nie jest to dobry, więc zwiastun niczego dobrego. Znaczy, rzeczywiście to jest taki kurs na rozbicie się o skały i wygląda na to, że im bardziej nie uświadomimy sobie, że po pierwsze trzeba mocno uświadamiać ludzi, których mamy wokół, że jednak korzystanie z określonych mediów niesie ze sobą no po prostu dezinformację. No to czas, żebyśmy weryfikowali informacje, choć nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować, ten natłok tych fake newsów jeszcze w dobie sztucznej inteligencji, która potrafi nas kompletnie wyprowadzić w inny świat, już absolutnie nieweryfikowalny. No to jest czas, żeby wspierać chyba media, do których można mieć zaufanie i być może nawet odcinać się od takich źródeł dezinformacji wręcz, które po prostu nam nie służą, bo wojna informacyjna ma określony cel. No, jesteśmy już bardzo tego celu blisko.
Wojna informacyjna. Jesteśmy w konkretnym medium, jesteśmy w Radiu Maryja. Ponad 30 lat posługi ewangelizacyjnej, ale także pani redaktor służby Panu Bogu, Kościołowi, ale także i ojczyźnie, i polskiemu narodowi. Środowisko, które poprzez różnego rodzaju kampanie dezinformacyjne próbuje się jakby zamknąć, zepchnąć na margines. Różnego rodzaju batalie wymierzone w to środowisko, rodziny Radia Maryja, w ojca dyrektora, chociażby ta ostatnia sprawa dotycząca decyzji podjętej przez marszałka Hołownię, dotyczącej skierowania pisma do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli, bo ojciec dyrektor otrzymał miliony złotych od państwa polskiego.
No i to jest klasyczna dezinformacja, jednocześnie połączona z taką propagandową próbą zohydzania. Ojciec Tadeusz Rydzyk od ponad 30 lat jest poddawany tej próbie właśnie wyeliminowania. Na wszelkie sposoby próbowano uciszyć Radio Maryja, zupełnie wyeliminować z takiej przestrzeni medialnej ojca dyrektora. A wszystko dlatego, że te 3 dekady temu postanowił wziąć w swoje ręce zadanie, które właściwie ma każdy z nas, to znaczy zadbać o naszą katolicką, narodową tożsamość poprzez niesienie prawdy. I tutaj chyba by trzeba wrócić do ojca Maksymiliana, który też to wiedział i mówił, że możemy wybudować wiele kościołów, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, to te kościoły będą stały puste, dlatego że ta dezinformacja, ta propaganda, ta manipulacja jest tak silna, że tę wojnę informacyjną po prostu wygra wróg. Dlatego musimy mieć własne media. I chociaż od samego początku to się po prostu zrodziło z takiej woli ducha ojca dyrektora i to, że ojcowie redemptoryści przez te 30 lat wybudowali wspaniałe dzieła, bo przecież nie jest to tylko Radio Maryja, które zawsze było ostoją wolności, wolności myśli. To było radio, które uformowało kilka pokoleń Polaków już. Pamiętam, ja sama na studiach słuchałam rozmów niedokończonych i zachwycało mnie to, że właściwie nigdzie indziej nie jestem w stanie usłyszeć tego, co słychać na antenie Radia Maryja. Co więcej, to było niezwykle nowatorskie medium, które jako pierwsze otworzyło antenę dla słuchaczy, w którym słuchacze mogli spotkać się z wybitnymi autorytetami świata nauki, świata polityki, kultury. I z tych niezwykłych spotkań i takiego głodu prawdy, szukania jej, rodziła się siła i świadomość oraz wspólnota, która myślę, bez której nie udałoby się tej zabetonowanej trzeciej RP rozbić. Że gdyby nie Radio Maryja, my nigdy nie przeszlibyśmy z tego postkomunizmu, który się w Polsce ukształtował, do kolejnego etapu, właśnie wolności. Ale przecież ojcowie to nie tylko Radio Maryja, to jest też telewizja Trwam no przecież telewizja, która jest wszędzie, na wszystkich manifestacjach, na ważnych wydarzeniach społecznych, patriotycznych, religijnych. To są przecież koła Radia Maryja. To jest bardzo silny przekaz dla Polonii, która gdyby nie Radio Maryja pewnie nie wiedziałaby, co tak naprawdę dzieje się w Polsce. To jest bardzo silna wspólnota ludzi, modlitewna, duchowa, ale także no właśnie taka czynna politycznie, znaczy obywatelsko. Społeczeństwo obywatelskie, zdrowe, to jest to społeczeństwo właśnie formowane przez Radio Maryja. Nam się teraz bardzo dużo próbuje mówić o tym, że tak, są te organizacje mające tworzyć społeczeństwo obywatelskie, jest wiele jakichś programów grantowych, fundacji międzynarodowych, które to wspierają. Tak, tylko że oni tworzą neomarksistowskie społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo otwarte, społeczeństwo kosmopolitów, którzy właściwie sami nie wiedzą skąd przychodzą i dokąd zmierzają, jaki jest trzon, z którego wyrastają, do jakiej cywilizacji należą. A tutaj mamy wspaniałe polskie, takie narodowe, zdrowe środowisko, w którym, no myślę, ogromna część Polaków wzrasta, z którego czerpie siłę i informacje i taką motywację do poszukiwania prawdy. To jest przecież wyższa uczelnia, która otwiera kolejne kierunki. Ilu dziennikarzy uformowano tutaj, ilu dziennikarzy służy dzisiaj Polsce w wielu różnych mediach w całym kraju. A do tego przecież wspaniałe muzeum, które powstaje i niestety obecny rząd robi wszystko, żeby zostało zablokowane. Bo tożsamość i pamięć chyba nie podoba im się. Bo właśnie mamy dzisiaj do czynienia z rządem, który tę tożsamość chce kompletnie zdemontować, a pamięć zatracić, pamięć zasypać. Być może temu, czy nawet na pewno temu mają służyć okrojone programy edukacyjne, wycinanie z lekcji historii pamięci o polskich bohaterach, o chwale polskiego oręża, o naszych potyczkach chociażby z Niemcami, o tym, że to jednak Polacy byli narodem, który pomagał Żydom za cenę własnego życia. Bo ma pójść w świat jakaś niemiecka narracja, niemiecko pewnie i może i rosyjska w niektórych elementach przekazu. Także wróćmy, bo tych dzieł wokół Radia Maryja jest całe mnóstwo, które zrodziły się przez te 3 dekady, ale to jest cały czas silny ośrodek duchowy, silny ośrodek takiego wzrostu w wolności, wzrostu do pełni człowieczeństwa. Wspaniałe sanktuarium, bardzo Państwa zapraszam, bo ja dzisiaj przed programem pojechałam na krótką modlitwę, gdy rzeczywiście nie było tam jeszcze ludzi. Jestem nim zachwycona. Można tam spędzić cały dzień w takim zatopieniu duchowym, ale też z otwartą głową, bo ci wszyscy męczennicy, bohaterowie polscy, którzy na nas spoglądają z fresków, No to jest niesamowita przestrzeń do rozmyślania o tym, kim jesteśmy, jak wspaniałym jesteśmy narodem, jak wiele Polska osiągnęła chociażby tym, że była niezłomna, że przetrwała zabory, przetrwała wszelkie inne naciski, przetrwała okupacja, jednak zachowała tożsamość, mimo że na wszelkie sposoby próbowano nas przetrzebić, nie tylko demograficznie, nie tylko no po prostu zwyczajnie mordując nas w milionach, ale przecież pozbyto się jakiejś ogromnej części naszej inteligencji, ludzi nauki, ludzi kultury, ludzi, którzy formowali kolejne pokolenia. A potem no, wjechała na rosyjskich czołgach nowa elita. I ta elita niestety świetnie się utrzymała przez wiele lat. Do dzisiaj gdzieś tam w naszym społeczeństwie zajmuje pewnie istotne miejsce, jeśli nie sami ci ludzie, to ich potomkowie. Więc wiecznie jesteśmy takim narodem rozdartym, a z uwagi na nasze położenie geopolityczne, no jesteśmy wciąż poddawani tym zewnętrznym wpływom. Toczy się o nas wieczna walka. Ale wracając jeszcze tutaj do Szymona Hołowni, bo to jest niesamowite, że no, wróciła do władzy ekipa, która no, miała wszelkie wsparcie, jak sama mówiła, ulicy i zagranicy. Różnych sposobów właśnie manipulacji, ale i wsparcia finansowego. Wszystko to po to, żeby przejąć władzę i żeby wróciły dawne układy, dawny stosunek Polski do Brukseli czy Niemiec, dawna usłużność i podporządkowanie. W programie ta ekipa miała kilka takich, no, czy nawet kilkanaście punktów dotyczących rozliczeń. Oni będą rozliczać, oni będą wycinać to, co gdzieś tam się, wycinać różnego rodzaju, jak oni to twierdzą, układy. Zresztą opiłowywanie katolików też się pojawiało wręcz wprost, zostało zwerbalizowane. A ten atak na ojca dyrektora istniał wręcz w programie Platformy Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska przedstawiła 100 konkretów na 100 dni i jednym z nich jest właśnie rozliczenie ojca Tadeusza Rydzyka. Oczywiście wszystko to jest jakby obudowane taką wieloletnią, 30-letnią ponad nagonką. Ojciec dyrektor kiedyś mówił, że zbiera wycinki prasowe z tych właśnie takich tekstów, które no, opluwają Radio Maryja i wychodzi ich do tej pory chyba z 60 tysięcy ponad. Codziennie, nie ma dnia, żeby nie było czegoś tutaj o tym silnym, prężnym ośrodku toruńskim. Ale
To prasa pisana tylko, pani redaktor, którą trzeba przemnożyć przez liczbę nakładów danego tytułu i do tego nowa sfera mediów społecznościowych, która doszła.
No właśnie, i tego już się nie zatrzyma, to już tam jest lawina. A wszystko po to, żeby no właśnie zohydzić całe to środowisko. Skupiają się i też jest mnóstwo kłamstwa, manipulacji, mieszania prawdy z fałszem, ale żeby zohydzić ojca dyrektora do tego stopnia, mówi się o tym imperium ojca Rydzyka, ostatnio już się mówi wręcz jako biznesmenie, to jest najbardziej obrzydliwe, jakby to chodziło o jakiegoś jednego człowieka, który no, po prostu prowadzi jakiś, nie wiem, jednoosobowy biznes, a przecież to jest ogromne dzieło, które służy całej Polsce i nie tylko Polsce, Polakom na całym świecie i służy zatrzymaniu polskiej historii w naszej pamięci, ale także rozpowszechnianiu jej i prostowaniu tych kłamstw, które tę prawdę historyczną naruszają. Natomiast niezwykle podłe jest to, co zostało rozegrane, bo to ten konkret Donalda Tuska o rozliczeniu ojca dyrektora zostaje wykonany przez Szymona Hołownię, który występuje jako katolik. On nagrał ten taki obrzydliwy filmik, na którym sobie no, śmieszkuje, że to taki trik, że na ojca Rydzyka nasyłam nick, coś w tym rodzaju. I aktorsko wręcz podpisuje dokumenty, mówiąc, że to jest właśnie zlecenie na ojca Rydzyka i zostaną właśnie prześwietlone przez NIK wszystkie instytucje kościelne, zwłaszcza katolicy, czy tam wyznaniowe, zwłaszcza katolickie, no a w szczególności to pójdzie do ojca Rydzyka, bo przecież on wziął tyle pieniędzy od państwa. Drodzy słuchacze, no przecież budżet państwa ma zabezpieczone środki na działalność kulturotwórczą, na instytucje kultury, na muzea, na instytucje historyczne, na uczelnie wyższe. To nie jest tak, że ojciec dostał jakieś pieniądze po stole, tylko fundacja, czy instytut, czy inne podmioty tutaj realizujące określone dzieła wystąpiły w takim czy innym konkursie, złożyły taki czy inny wniosek o konkretny grant. No przecież Muzeum Pamięć i Tożsamość jest muzeum państwowym, prawda? Jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury, no, zgodnie z określonym harmonogramem. Są na to określone dokumenty. To, że uczelnia otrzymała dofinansowanie na nowe kierunki, na powstawanie nowych kierunków, każda uczelnia wyższa takie pieniądze otrzymuje. I teraz mówienie, więc jakby faktem jest, tak, pieniądze szły, bo na to są, bo my na to podatki swoje oddajemy państwu, żeby warte tego przedsięwzięcia były z tych podatków dofinansowywane, żeby budżet państwa był kierowany właśnie w tym kierunku. Ale próbuje się to zohydzić, zmieszać z jakimś kłamstwem, z jakimś pomówieniem, plotką i pokazać, że to szło do ojca Rydzyka. No potworność, po prostu potworność, a jednocześnie przecież tych pieniędzy nikt z budżetu państwa nie wycofuje. One, jeśli zostaną odebrane, na przykład Muzeum Pamięć i Tożsamość, które już słyszymy, że już zostaną te środki obcięte. Jeśli te pieniądze nie pójdą na uczelnie albo na takie czy inne, nie wiem, wydawnictwa, sympozja, konferencje organizowane przez Ośrodek Toruński, to zostaną skierowane do innego ośrodka. Takiego, który będzie właśnie odpowiadał nowej koncepcji państwa. Właśnie tej rzekomo postępowej, tej, która będzie bić czołem przed środowiskami LGBT, która będzie taka właśnie otwarto-genderowo, kosmopolityczno, nie wiem jeszcze jaka. No, w każdym razie pytanie, czy służy to Polsce, czy służy to wzmocnieniu naszej suwerenności, naszej tożsamości narodowej, interesu Polski i naszemu rozwojowi jednostki, człowieka jako jednostki, społeczeństwa oraz państwa.
Bardzo dziękuję pani redaktor za to słowo wprowadzenia, media i manipulacje. Wątków bardzo wiele, one także napłyną z telefonicznych głosów naszych słuchaczy. Zapraszam państwa do współtworzenia naszego spotkania. Naszym gościem jest pani redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelny portalu w polityce.pl. Numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 2355. Dla Polski Południowej 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i końcówka 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 2333 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
O, szczęść Boże, ja do...
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Witam, pozdrawiam. Anna z całego świata, tak naprawdę, zależy kiedy.
A dzisiaj skąd pani Anno?
Dzisiaj z Berlina.
Pozdrawiamy pięknie, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałabym odnieść się do kilku wątków. Po pierwsze, że na Zachodzie, jeżeli są instytucje pożytku publicznego, to one dostają od państwa na każdą donację dodatkowe 25%. I nikt nie kwestionuje, czy ta organizacja jest na koty, na psy, na bezdomnych, czy na jakąkolwiek inny, na jakikolwiek inny powód. I po prostu tak jest. I że tak powiem, wydaje mi się, że takie 1% podatku na przykład to jest bardzo mało. I te takie dofinansowania w takiej kwocie są zdecydowanie niewystarczające. A kwestia jest jeszcze tego, że to są organizacje pożytku publicznego, więc to na przykład są inicjatywy, których na przykład państwo nie realizuje, którym się nie zajmuje i do tego właśnie te organizacje są. Kolejna rzecz to to, że nie można robić dyskryminacji na podstawie tego, że ktoś wyznaje daną religię, bo to już jest kwestia, którą można wnieść do Europejskiego Sądu Praw Człowieka na zasadzie dyskryminacji. Kolejna rzecz, każdy ma prawo do wolności wypowiedzi i to jest zagwarantowane też przez prawa człowieka. Kolejna rzecz, i wydaje mi się, że wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, to chyba artykuł 12, jeżeli się nie mylę, prawo do dobrej reputacji. Dopóki nie wolno niszczyć czyjejś reputacji, każdy ma prawo do dobrej reputacji i jest też domniemanie niewinności. Jeżeli pewne rzeczy się nie udowodni sądowo, to taka reputacja powinna zostać nienaruszona. Jeszcze inna rzecz, też warto wspomnieć, na przykład w prawie karnym, trochę skaczę z tematu na temat, ale że tak powiem, można to później rozwinąć w dyskusji ojca z panią, która jest w studiu. Jest taki element, który nazywa się mens rea i tym elementem jest intencjonalny stan umysłu, który jest kluczowy w orzekaniu o winie. I wydaje mi się, że powinniśmy też sobie zdawać sprawę, że jeżeli ktoś działa oficjalnie i publicznie i to mens rea, że tak powiem, jest jasne, to jakiekolwiek czyny, które mogą z tego wynikać, jest bardzo łatwo udowodnić. I jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że bardzo dziękuję Państwu za poruszenie tak bardzo ciekawych tematów. I wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy też może poszukać troszeczkę w internecie, czym jest prawo do dobrej reputacji. I na tym zakończę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę dobrej nocy.
Dziękujemy Pani Anno, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pozdrawiamy naszych słuchaczy z zagranicy. Jedna tylko uwaga, że obecnie jest to 1,5% możliwości przekazania podatku na organizację pożytku publicznego. A inne kwestie bardzo ważne i ciekawe. Wielu sobie zdaje sprawy, Pani redaktor, z ich funkcjonowania, tylko w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.
A no właśnie, bo wystarczy prześledzić pobieżnie jakieś głośne sprawy, sprawy sądowe, jakieś wyroki sądowe, które dotyczyły wyrażenia takiej czy innej opinii i może się okazać, że prawo prawem, a jego interpretacja to już rzecz dalsza. No, mam wrażenie, że coraz trudniej jest właśnie w obszarze poprawności politycznej mówić o prawie do wolności wypowiedzi, bo owszem, ta wolność jest, ale ona jest ograniczona w określony sposób. Ileż było takich wyroków, nawet dotyczących mediów, w których wyrażona opinia została przez kogoś uznana za no jakoś dotykającą go i sąd absolutnie no tutaj tym prawem do wolności wypowiedzi nie kieruje się, czy do wyrażenia opinii. Wręcz nawet w polskim prawie nadużywa się wobec dziennikarzy, no przepisów prawa karnego, gdy wyrażają oni opinie w jakichś, w jakichś istotnych sprawach, tak? Kiedy dotyczy to polityków, czy jakichś osób życia publicznego. Więc, no oczywiście, wolność wypowiedzi, prawo do dobrej reputacji jak najbardziej, a ile mamy takich spraw, takich głośnych medialnie, w których ktoś nawet nie ma szansy na przedstawienie argumentów za własną niewinnością. I to dotyczy zarówno, nie wiem, niewinnie oskarżonych kapłanów, sama znam takich kilka. Ten wyrok zapadnie, wydany zostaje przez media, zanim sprawa trafi na wokandę sądową. A przypomnijmy sobie chociażby ostatnio ogłosioną sprawę pana Lisińskiego, który oskarżył jednego z kapłanów o to, że molestował go seksualnie. Pani Scheuring-Wielgus, obecna wiceminister kultury, zawiozła go nawet do Watykanu, żeby papież przeprosił go za doznane winy ze strony Kościoła katolickiego, po czym okazuje się, że ten człowiek zmyślił całą historię tylko dlatego, że był temu księdzu winny pieniądze i nie chciał ich oddać. Rozstrzygnęły to później sądy i żadne media do tego nie wróciły, takie mainstreamowe. No, pisały, było o tym pewnie, mówiło o tym Radio Maryja, czy Telewizja Trwam, albo portal Radia Maryja oraz no, nasza redakcja w polityce.pl. Ale gdzie to zaistniało w mainstreamie? Kto tego księdza przeprosił? Czy sprawa ujrzała jakoś światło dzienne? Tymczasem okazuje się, że pan Lisiński był inspirowany przez dziennikarza z Holandii, który napisał jedną i drugą książkę szkalującą Kościół, uderzającą w Ojca Świętego. I pan Oberbeck się kompletnie jakby sprawą nie przejął. Tak? No takich spraw pewnie jest więcej, gdzie domniemanie niewinności powinno obowiązywać, ale niestety ono nie działa. A patrząc na to, co dzisiaj dzieje się z polskim prawem, jak bardzo wszelkie instytucje, które mają konstytucyjny mandat i powinny stać na straży praworządności, są po prostu niszczone, łamane. Więc można się spodziewać wręcz ruchów odwetowych. A jeśli kodeks mowy nienawiści zostanie rozszerzony, no to za chwilę może się okazać, że konserwatywny sposób myślenia jest już w tych kategoriach jakoś przemocowy i ktoś będzie nas pociągał częściej do odpowiedzialności za wyrażanie opinii.
Z jednej strony tak zwana mowa nienawiści, pani redaktora, z drugiej strony nieustanne batalie wymierzone przeciwko katolikom, deptanie naszej wolności religijnej i obraza naszych uczuć religijnych. Przecież z tym mamy do czynienia. Scenariusze realizowane przez te lewackie i liberalne środowiska właśnie uderzają bezpośrednio w uczucia katolików i sądy, pomimo tego, że prawo broni naszych uczuć religijnych, także nic sobie z tego zapisu nie robią.
Tak, ja nie znam żadnej głośnej sprawy, w której uczucia religijne katolików byłyby respektowane w finalnym rozstrzygnięciu. Można bezcześcić obraz Matki Bożej, można podrzynać czy inscenizować podrżnięcie gardła arcybiskupowi Jędraszewskiemu, co miało miejsce. Można wystawiać jakieś obrazoburcze sztuki i to za każdym razem będzie jakoś obudowywane argumentacją wolności artystycznej, prawda? Więc jakby prawo prawem, a tak naprawdę jego interpretacja najczęściej wymierzona jest w Kościół, w katolików i nie wydaje się, że to mogłoby się w szybkim czasie zmienić.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Piotrze, mówi Jerzy z Francji, oraz szanowną panią. Otóż podzielam zdanie tej pani z Berlina, Polki. To prawda, jest naruszona reputacja danej osoby, czego nie wolno naruszyć. Ale gdyby, załóżmy, ojciec Rydzyk otrzymał miliony, no i co? I co mu do tego, Hołowni? Nic do tego. Nie ukradłby. A państwo, jeśli by chciało, to by dało. I nic on do tego nie ma. Ponadto chciałoby się powiedzieć panu Hołowni, tak samo jak jej niejednej osobie, która uprawia krytykanstwo i to jest złośliwe, lekarzu, ulecz samego siebie. Spójrz na siebie, na twoje życie. Bo gdybyś był człowiekiem szlachetnym, byś się nie bawił w oszczerstwa. Byłbyś ostrożny w ocenie bliźniego. Tylko ludzie pełni niskiej kultury i naprawdę niemoralnej postawy tak się zachowują. Dlatego to jest bardzo przykre i to musi być nawet karalne, Bo panie Hołownie, jeśli okaże się, że nie, no i cóż, i co pan wtedy powie? To jest właśnie ta samowola, o której też w radiu było, chyba w Republice też, mianowicie w telewizji, mianowicie, że samowola, która nie jest karana, przecież to musi być ukarane. Bo jeżeli okazuje się, że pełne oszczerstwo, domysły pewne są nieprawdziwe, które uszczerbek czynią dla reputacji, muszą być ukarane i to bardzo mocno, ostro, żeby na przyszłość każdy wystrzegał się przed kłamstwem i po 100 razy pomyślał, zastanowił się, zanim prawie powoła kogoś do przesłuchania. Takie jest moje zdanie i bardzo gratuluję tej pani z Berlina, tej mądrości, bo taka jest prawda. Niestety mamy z ludźmi, których postawy życiowe są zupełnie dalekie od postaw przykładnych i to oni są najgorszymi tutaj dla nas ludźmi, którzy nas po prostu mącą i którzy podżegają zwłaszcza młodych. Szczególnie ich, którzy są niedoświadczeni i którzy nie porównują rzeczywistości z tym, co mówią niektórzy ludzie. Poza tym trzeba wybierać media.
Ostatnie zdanie, panie Jerzy.
I jeszcze ostatnie zdanie. Nie słuchać za dużo mediów. Porównywać z rzeczywistością i bronić, bo jeżeli prawdziwy syn zawsze broni swojej rodziny, tak i my jako wierzący, brońmy i reagujmy na to. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, pani redaktor.
Jak najbardziej, no zgadzam się z tym, że prawo do dobrego imienia i jest naszym podstawowym prawem. Nikt nie może nas bezpodstawnie oskarżać, oczerniać. Z tym, że w przypadku tutaj ojca dyrektora, możemy oczywiście, może należałoby składać pozew za pozwem, wstępować na ścieżkę sądową, czy wszyscy inni, którzy zostają bezprawnie oskarżeni, powinni być może domagać się sądowej sprawiedliwości. Pytanie, jak to się zakończy i jak będzie prowadzone. Natomiast myślę, że tutaj musi być też bardzo silny opór społeczny. To znaczy my musimy jednoznacznie reagować na takie rzeczy, bo granice są przesuwane ustawicznie. Zobaczmy, gdzie my już dzisiaj jesteśmy jako społeczeństwo, gdzie dzisiaj jest polski parlament, jaki jest język obecny na ulicach, na manifestacjach i jaki jest język w parlamencie. No już od dawna on nie jest parlamentarny. Bo te oszczerstwa padają i wręcz fake newsy, które lawinowo leją się z mównicy sejmowej, często uderzają w dobre imię polityków, ale i zdarzało się, że i nawet ojca dyrektora, tak jak teraz w przypadku wygłoszonego performansu pana Hołowni. Więc myślę, że musimy na to bardzo jednoznacznie reagować jako społeczeństwo, jako obywatele, wyrażać swoją niezgodę, żeby właśnie nie dawać temu przyzwolenia. Bo to też jest element oddziaływania na opinię publiczną, takie zamilczanie, takie właśnie wyciszanie, żeby ten głos taki oszczerczy, kłamliwy był wyraźniejszy, był dynamiczny, był jakby wiodący w mainstreamie. Więc może i w ten sposób trzeba działać. Taką odpowiedzialną, głośną ripostą na to wszystko.
Dwa akcenty ważne, które jeszcze postawił pan Jerzy. Z Francji, myślę, to zwrócenie uwagi na młodzież, która bardzo często dzisiaj jest w tym zalewie różnego rodzaju informacji bardzo zagubiona, pani redaktor. I druga sprawa, o której pan Jerzy wspomniał, to rzeczywiście zbyt wielu ludzi bardzo szybko zwalnia się z myślenia, czyli z procesu docierania do tego, co jest prawdą, do rzeczywistości i analizy tego wszystkiego, co mnie otacza.
Tak, bo być może to jest efekt takiego już obezwładnienia, że ten natłok informacji i dezinformacji jest tak potężny, że już część z nas sobie po prostu z tym nie radzi, że jest już tak przebodźcowana, ma tego tak strasznie dość, że się poddaje. Obserwuję też, że wielu ludzi po ostatnich wyborach zostało tak mocno obezwładnionych, że wysiłek, który wkładali w to i nadzieja w to, że jednak uda się zatrzymać te nadchodzące zmiany, które bez wątpienia miano świadomość, część Polaków miała świadomość, że to przyniesie jednak jakąś destrukcję państwa, że tego się nie udało zatrzymać. I obserwuję takie obezwładnienie, takie wycofanie, taką bezsilność wręcz. Co więcej, od 3 miesięcy każdego dnia obserwujemy jakiś kolejny akt dewastacji państwa przez samych rządzących. Przecież instytucje kultury dostały potężny cios od ministra Sienkiewicza. Media zostały przejęte absolutnie siłą, bezprawnie. Instytucje państwa jakby są w rozpadzie. Prokuratura i krajowa, i prokuratury niższego szczebla są sparaliżowane, bo nagle jakimś rzekomym konkursem, jakimś rzekomym nadaniem ustanowiono nowych szefów, co nie ma żadnej podstawy prawnej. Omija się po prostu uchwałami, zdejmuje się moc ustaw. To wszystko dzieje się na oczach ludzi, którzy tak rzekomo bronili praworządności. Przyjeżdża do nas pani Jurowa, już była dwukrotnie, i za każdym razem, gdy przyjeżdżała, to działy się rzeczy właśnie takie najbardziej uderzające w praworządność, bo za pierwszym razem zlikwidowano media, po prostu wyłączono sygnał mediów publicznych, które mają konstytucyjny wręcz obowiązek docierania do odbiorców, bo mamy prawo do informacji jako obywatele. Nic nie dostrzegła niepokojącego w tym pani Jurowa, a teraz nie dostrzegła nic w zmianach w prokuraturze krajowej. Więc można odnieść wrażenie, że to jest wręcz takie namaszczenie tych działań, takie usprawiedliwienie, że ona przyjeżdża jak ktoś, kto po prostu przybija pieczęć temu bezprawiu, pieczęć rzekomej praworządności. To już jest skrajna hipokryzja. Do tego wszystkiego pomija się pana prezydenta. Ta koncepcja zarysowana przez Sikorskiego wymiany 50 ambasadorów nagle, z pominięciem pana prezydenta, który jednak ma istotny głos w tej sprawie. To on mianuje ambasadorów, na wniosek oczywiście może, ale to są jego decyzje. Jako głowa państwa prowadzi politykę międzynarodową. Tymczasem Radosław Sikorski stwierdził, że on musi odpolitycznić polskie ambasady, bo Prawo i Sprawiedliwość je upolityczniło. I kompletnie przy tych wszystkich decyzjach nie jest brane pod uwagę to, jak bardzo osłabia to Polskę, bo jaka jest dzisiaj pozycja Polski w krajach tych właśnie, w których wymienia się ambasadorów. Jaką oni mają dzisiaj legitymację, ci obecni, i jaką legitymację będą mieli ci przyszli, których jakoś siłowo próbuje się wprowadzić z ominięciem prezydenta. To wszystko stoi na głowie. Mamy głęboką destabilizację państwa, po prostu. A w tym wszystkim ja myślę, że ludzie, widząc to wszystko, w jakiejś części wyłączają się z aktywności bieżącej. Po prostu to jest już za dużo. Ale to także jest metoda właśnie takich działań manipulacyjnych wręcz. Bo to jest, na tym polega też jeden z elementów wojny informacyjnej, żeby wyłączyć po prostu aktywność, zobojętnieć, pokazać, że jesteś bezsilny, nie protestuj, a jak wyjdziesz protestować, to dostaniesz po prostu policyjną pałą. Więc to też jest takie trochę te protesty rolników, które mamy, do których to rolników przyłączają się kolejne grupy zawodowe, ale też i po prostu Polacy, bo rozumiemy wszyscy to, że zmiany wprowadzane przez Zielony Ład to jest tylko jeden element tworzenia jakiegoś super państwa, narzucania nam bardzo zgubnych dla nas koncepcji, które rodzą się w Berlinie i Brukseli. I my musimy wreszcie powiedzieć dość. Także przyłączamy się do tych protestów rolników. Rozumiemy, co to znaczy bezpieczeństwo żywnościowe, ale wiemy też, że od tego, że to jest tylko jeden z wielu elementów. Natomiast co robi władza? No z brutalnością po prostu te protesty tłumi, żeby ludzi zastraszyć, żeby przestali wychodzić, żeby przestali rolników wspierać. Jednocześnie rolników się też zohydza, zauważmy, co się dzieje. Mówi się, i był taki cykl różnych publikacji w mediach mainstreamowych o tym, że no przecież siedzą na tych unijnych dotacjach, nic nie robią, że to jest grupa wysoce roszczeniowa, która no właściwie no nie powinna być no, poza polem zainteresowania i naszym wsparciem. No, to wszystko są kolejne elementy wielkiej układanki.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia.
Bardzo proszę, panie Stanisławie.
Pierwsze pytanie jest do ojca i do, bardziej do ojca niż do pani Nykiel. Ja mam uwagi do naszego kościoła katolickiego w obrębie wyborów, że jest kościołem milczącym, chyba zastraszonym. Nie chodzi o to, żeby w kościele mówić, na jaką partię mają ludzie głosować, ale albo wskazywać ludzi, ale mówić o tym, o czym mówi społeczna nauka Kościoła.
Panie Stanisławie, ja mogę tylko i wyłącznie odpowiadać za Radio Maryja, za ten obszar,
który
my tutaj medialnie realizujemy, więc te wszystkie elementy dotyczące obecności społecznej nauki Kościoła i przekazu informacji po stronie Radia Maryja są, a nie chciałbym się pozwolić wciągnąć w dyskusję dotyczącą innych postaw, więc bardzo bym prosił do pani redaktor.
Drugie pytanie może zadam jeszcze, tak? Do pani redaktor, tak?
Ojcze. Tak, proszę bardzo.
Tak, wiemy, że elity unijne dążą do utworzenia jednego państwa europejskiego. Analizuje pozaprawne postępowanie obecnego rządu z pogwałceniem wszystkich praw polskich konstytucji. Dlaczego tak postępują i nie boją się konsekwencji? Bo prawdopodobnie wiedzą, że niedługo polskie państwo nie będzie obowiązywać, polskie prawo nie będzie obowiązywać, ponieważ Polski nie będzie, tylko będzie unijne, a wiemy, jakie są unijne agendy sądowe. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękuję pięknie. Rzeczywiście, pani redaktor, ważny temat dotyczący również pewnych scenariuszy dotyczących tak zwanej federalizacji, centralizacji Unii Europejskiej pod batutą Niemiec i Francji.
No już ten pomysł, który narasta przez wiele lat, ostatnio bardzo mocno się krystalizuje i wypowiadany jest już niezwykle odważnie. Przecież kanclerz Niemiec kilkakrotnie wyraził już taką chęć przewodniczenia. Co więcej, Olaf Scholz powiedział, że to jest czas, kiedy no już trzeba się pozbyć egoizmów narodowych i on jest gotów nas tego narodowego egoizmu oduczyć. Już nas kiedyś Niemcy próbowały oduczać, nie jeden zresztą raz, więc może zamknijmy tę historię na tym etapie, ale to jest wysoce niepokojące, bo to superpaństwo gdzieś tam się dopina już. To, że wprowadzane są kolejne regulacje i to jeszcze one często są wprowadzane tak pakietowo, że jeśli na coś się zgodzimy, to jednocześnie, gdybyśmy chcieli się na coś nie zgodzić, to jednocześnie musielibyśmy zrezygnować z czegoś, co jest dla nas istotne. Dlatego też no, mamy do czynienia z sytuacją, w której no, decyzje za nas, za nasze najbardziej żywotne sprawy dotyczące naszego życia społeczno-politycznego podejmują ludzie, których no, nikt do tego Parlamentu Europejskiego nie wybrał, bo to są jakieś gremia decydujące poza, snujące jakieś własne koncepcje. No, super państwo, które ma służyć no, głównie Niemcom, pewnie i też Francji, ale tak naprawdę my mamy być takim jednym z krajów podporządkowanych, który no, pewnie będzie jakoś dobrze realizował oddelegowane do nas zadania i to wszystko. No, tak jak to już powiedzieliśmy, no, kraj zamieszkiwany przez Polaków, w którym no, będzie się ingerowało we wszystkie nasze sprawy. No już teraz mamy ten rząd obecny przecież nawet jeszcze nie zaczął rządzić, a już była afera wiatrakowa. Tak wpisano nam gdzieś po cichutku do regulacji spraw energetycznych dotyczących tarczy energetycznej. Gdzieś tam wpisano takie rozwiązania wiatrakowe, które nagle posłużyły ogromnie niemieckiemu biznesowi energetycznemu, prawda? Na szczęście to wyłapano i gdzieś tam ta sprawa zawisła, ale inne rozwiązania no, cały czas są w grze. No, ten Zielony Ład jest bardzo silnie forsowany. Być może sprzeciw poszczególnych krajów jakoś go zatrzyma, ale przecież wiele razy Timmermans mówił, że no, absolutnie my z tego zrezygnować nie możemy. W to w ogóle jest sprzęgnięta cała jakaś chora ideologia, w której to no, po prostu planeta płonie i my musimy wziąć za nią odpowiedzialność. A tak naprawdę idzie też o potężne pieniądze, jakieś podporządkowanie biznesowe w kilku obszarach i o jakąś nową religię wręcz. No, to jest rzeczywiście taki moment, w którym jeszcze możemy na te rozstrzygające elementy się nie zgodzić. Pytanie tylko, jak silny, czy jest w ogóle taka wola polskiego rządu, bo dotychczas już rzeczywiście poprzedni rząd w niektórych sprawach szedł jakoś na taki kurs, no nie wiem, jakiejś próby rozmowy, może negocjacji, może w niektórych sprawach uważam za łagodnie i jednak trzeba było po prostu stawiać twarde nie i no nie powinno może te niektóre porozumienia nie powinny pójść aż tak daleko, ale jednak poprzedni rząd doskonale rozumiał, czym jest suwerenność, niezależność państwa i rozwój gospodarczy, który jest osadzony jednak w naszej samodzielności. Dzisiaj no, mamy u władzy ludzi, którzy niestety realizują unijny interes, żeby nie powiedzieć, że interes Berlina i to się przejawia na każdym kroku. Więc ten mechanizm wpływów jest daleko posunięty.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Marek z Poznania. Witam ojca prowadzącego i szanowną panią Marzenę, redaktor w polityce.pl. Dziękuję bardzo za dzisiejszy temat, który jest podjęty, media i manipulacja. Ja chciałbym może zadać pani redaktor takie cztery pytania, niedługie, ale bardzo ważne. Pierwsze pytanie to jest, nazwałbym media, a czasopisma. Wiadomo, tak jak ojciec Tadeusz Rydzyk zawsze podkreśla, że obecne media, czasopisma nie są polskie, tylko polskojęzyczne. Stąd też duża bierze się manipulacja, że chodzi o pieniądze, a te pieniądze najczęściej napływają euro i są pompowane w tą propagandę, czasopism. I do czego zmierzam, że właśnie...
Tak, panie Marku, to pierwsza kwestia, którą poruszyliśmy w pierwszej części, mówiąc o grupach kapitałowych, więc przejdźmy do drugiej kwestii.
Dobrze, druga kwestia to jest ważny temat też media, a kanały internetowe, bo teraz mamy mniej telewizji, a mamy więcej w sieciach internetowych tak zwane kanały. I tu one wypierają telewizję i o co mi chodzi, że te właśnie kanały to są tylko po to, żeby szczególnie młodzież manipulować głupotami życiowymi, dodając im trochę seksu może. A chodzi o to, że to jest tak zwany TikTok, który jest chińskim produktem i on też ma duży kapitał pieniężny i właśnie przez to, że jest duży kapitał pieniężny, to jest łatwo manipulować treściami. Ale tu właśnie mówiąc o mediach i kanałach internetowych, to podkreśliłbym głównie, że dużą przeciwwagą jest pozytywne kanały internetowe i tu właśnie chciałbym wymienić w polityce.pl i właśnie tą telewizję w Polsce.pl, gdzie są naprawdę bardzo dobrzy redaktorzy, jak pani Łosiewicz, pan Janecki, Fezer, którzy po prostu też mają swój kanał Polityka na Deser i oni bardzo dobrze ośmieszają dzisiejszą władzę polityczną z tej koalicji i oni wskazują na ich właśnie niewiedzę i to jest bardzo dobre dla osób, które powiedzmy tym się interesują.
Panie Marku, wątki jeszcze, dlatego szybciutko wymieńmy je, bo będziemy chcieli je rozwinąć z panią redaktor.
Rozumiem. I trzeci wątek jest bardzo też ważny na dzisiaj i to bym podkreślił z całą mocą. Media a wybory. I zarówno te, które już były do Sejmu i teraz czekające na samorządowe czy do euro. I tu chcę podkreślić właśnie też, że media są obcego kapitału i one właśnie współpracują z sondażowniami, które na bieżąco manipulują opinią publiczną, wskazując im właśnie nieprawdziwe wyniki sondażu.
I ostatnia kwestia, panie Marku?
I ostatnia kwestia, no to bym poruszył to media, a dziennikarze i redaktorzy, no bo tu jest też bardzo ważny temat manipulacji związany z dziennikarzami. I właśnie chcę powiedzieć, dlaczego zlikwidowali telewizję polską, bo właśnie redaktorzy byli za, powiedzmy, dobrzy i oni sprzeciwiali się dojściu do władzy Donalda Tuska i z tego też względu chcę podkreślić, że sporo dziennikarzy, określam to na 60%, jest manipulowanych w postaci dużych garzy pieniężnych i oni potrafią obrócić o 180 stopni obrót niekorzystnie na rzecz właśnie manipulacji kłamstw, szczególnie zakłamując historię, no, wartości chrześcijańskie, no i społeczną naszą politykę. No
stawiamy kropkę, pani Marku. Dziękuję ślicznie. Wątków bardzo wiele, pani redaktor. Z tego zestawu coś możemy wybrać. Bardzo proszę.
Wiele wątków, ale ogromnie ważnych. Dziękuję panu za te pytania. No rzeczywiście, kto ma media, ten ma władzę. Stare, mądre powiedzenie. A pytanie właśnie, kto ma te media i czego i w którym kierunku je popycha. To znaczy, niestety jest tak, że media w dużej części są uzależnione od biznesu. I jeżeli widzimy, że niemieckie media mają no tak potężny obszar rynku w Polsce, przecież jeszcze do niedawna media lokalne były w niemieckich rękach. Kiedy pojawił się pomysł, żeby Orlen te media wykupił, to jaki był kwik, jaka była wielka awantura, żeby tego nie robić. I protestowali przeciw temu polscy politycy, polskiej ówczesnej opozycji. No oczywiście mieli wówczas do dyspozycji też no, ogromne zasoby medialnego no, takiego mainstreamu, który też w swoim interesie właściwie działał. Kiedy pojawił się jakiś pomysł, by ograniczyć wpływ no, jakiejś amerykańskiej stacji, która też nam programuje rzeczywistość, albo żeby to też jest za każdym razem awantura. To znaczy, ogromna część mediów w Polsce to są media o kapitale zagranicznym. I to jest jasne, że cele tych mediów są zupełnie sprzeczne z polskim interesem narodowym, z interesem polskiego obywatela. No to wszystko wpisuje się właśnie w te przestrzenie wojny informacyjnej. I dotyka nas to na wszystkich poziomach, to znaczy tego, jakie postawy indywidualne i zbiorowe w nas zbudować. Kogo my mamy lubić, a kim mamy gardzić. Kto ma być dla nas autorytetem, a kto ma być przez nas wyśmiewany. Jak mamy wychowywać nasze dzieci. Jakie książki mamy czytać. Jakie produkty kupować. Jak bardzo mamy się wstydzić tego, że jesteśmy Polakami i wybierać wakacje za granicą. co mamy myśleć o naszej historii, w którą stronę chcemy poprowadzić naszą przyszłość. No to wszystko jest programowane w mediach. I nie tylko w takich mediach, no nie wiem, opiniotwórczych, jakichś tygodnikach opinii, ale to się dzieje najczęściej. Jakby te funkcje formacyjne przejmują takie media rozrywkowe, takie media leciutkie, jakaś kolorowa prasa, leciutkie portale plotkarskie, programy śniadaniowe. Zauważmy, jak bardzo my jesteśmy tam dezinformowani często, ale jak indoktrynowani, jak bardzo te produkty rewolucji kulturowej są nam tam wciskane jako oczywiste, jako takie właśnie postępowe. Pamiętajmy za każdym razem, że postęp to jest rozwój, a to, co nam się dzisiaj przedstawia jako postęp, cały czas nas jakoś uwstecznia. No, okazuje się, że i w obszarze gospodarczym nas to uwstecznia, i w obszarze takiego życia społecznego, ale i życia indywidualnego. To powoduje jakieś takie nasze skarlenie, cofnięcie się rozwojowe. Więc oczywiście jeśli mamy media o kapitale zagranicznym, to te media będą przedstawiać taki wizerunek świata, jaki sprzyja interesowi tego, w czyich jest rękach. To jest oczywiste, więc my musimy wiedzieć, które media są czyje i jak mamy się z nimi obchodzić. Druga rzecz, tak, kanały internetowe, które wpływają na młodzież. No to jest potężny temat i po prostu potężne niebezpieczeństwo, bo no widzimy dzisiaj, jak młodzież po prostu w tym przepada, jak to wciąga. Te algorytmy są pisane w taki sposób, że jak już ktoś w to wejdzie, to nie dość, że bardzo szybko popada w uzależnienie, to jeszcze szybko wciągany jest w takie kanały, które go niebezpiecznie kierunkują. I na przykład widać, jak wiele jest takich, zwłaszcza obliczonych na taką młodzież szkolną. Nagle jakiś taki algorytm wpycha te dzieci w takie kanały, takich nadawców, którzy mówią: o, jakie są twoje prawa w szkole, jakie są twoje prawa w domu, jak kwestionować pozycję rodziców, pozycję nauczycieli, jakie masz prawa, a może nie czujesz się dziewczyną, a może nie czujesz się chłopakiem, a może powinieneś rozważyć zmianę płci. To po prostu idzie lawinowo. Mamy dzisiaj potężną grupę młodych ludzi w depresji, z których nikt nie jest w stanie ich wyciągnąć. Ludzi, którzy po prostu nie akceptują siebie, nie wiedzą, kim są. Rodziców nie ma w domu, bo są często zapracowani. Do tego ci młodzi ludzie, którzy, młodość ma oczywiście swoje prawa i dorastanie ma swoje etapy i zawsze jest jakiś bunt, ale jeśli jest to dodatkowo wspomagane tymi czynnikami tych rozmaitych przekazów, filmików, podpowiedzi w tych mediach społecznościowych, to oni w to wchodzą jak po prostu bezwolne dzieci. I mamy te kolejne wyzwania, w które się te dzieciaki wciąga. Wręcz wystarczy porozmawiać z pedagogami szkolnymi, ile dzieci podejmuje, już, jeśli nie próby samobójcze, to po prostu samookaleczania. To jest wręcz powszechne. Dziewczynki, które są wciągane w jakąś anoreksję, wręcz narzucane są tam jakieś instruktaże, jak szkodzić własnemu zdrowiu, jak właściwie na granicy życia i śmierci gdzieś tam funkcjonować. Do tego wszystkiego ciągle powtarzająca się kwestia ustalenia własnej tożsamości płciowej. To już jest, wręcz się robi z tego cała machina, bo spotykam się z sytuacjami, w której na przykład ktoś trafia do psychologa szkolnego z takim problemem, ale widać, że nie jest to sytuacja jakaś uformowana w takiej osobie, tylko ma służyć znalezieniu swojego miejsca wśród rówieśników, bo dzisiaj jest trochę tak, że jeśli jesteś przeciętniakiem, to bardzo łatwo możesz być pogardzany i wyszydzany przez grupę. Jest ogromny hejt. My mamy hejt w przestrzeni politycznej na bardzo wysokim poziomie. Marsze kobiet przesunęły granice, marsze kobiet, nie tak chyba należy to nazwać, te czarne marsze tak zwanego strajku kobiet, kobiet, przesunęły granice hejtu, wulgaryzmu bardzo daleko i to na takim poziomie jakichś społecznych manifestacji. To co się musi dziać z dziećmi w wieku, w którym one po prostu wulgarnieją, tak? Więc przesuwanie tych granic w tak daleki, posunięty poziom agresji, gdzie wręcz politycy zachęcają do agresji, usprawiedliwiają to, ma swoje odbicie również w wychowaniu młodych ludzi. I teraz kwestia takiego szkolnego hejtu pewnie w audycjach dotyczących rozwoju młodych ludzi można usłyszeć taką argumentację w sposób bardziej rozbudowany, ale z takich obserwacji dziennikarskich, którą my mamy i bezpośrednich kontaktów, to widzimy, że modnym sposobem na pozyskanie takiej aprobaty rówieśniczej jest właśnie granie tą jakąś płynnością w tożsamości płciowej, tak? I coraz więcej ludzi w liceach, w dużych miastach na przykład, to w każdej klasie pojawia się jakiś taki przypadek, że ktoś mówi, że on się czuje kimś, dziewczyną lub chłopakiem, w zależności od tego, w którym momencie w danej chwili się znajduje. Niestety obserwujemy, że jest wokół tego pewien mechanizm, bo okazuje się, że jeśli psycholog skieruje w sposób nieodpowiedni to dziecko, albo rodzice chcąc pomóc, skierują do nieodpowiedniego środowiska to dziecko, to ono może uzyskać pomoc, która nie jest zupełnie adekwatna do jego przypadku, bo nagle się okazuje, że są organizacje, które mają wszystko rozpisane już na kroki. Jak najszybciej pomoc psychologiczna, taka, która cię ugruntuje w tym, że jesteś osobą o innej orientacji niż ta biologiczna. Jak najszybciej podamy ci terapię hormonalną, żeby zatrzymać twój rozwój. I to już jest wkraczanie w bardzo niebezpieczny rejon, bo bez rozpoznania całej sytuacji my możemy kogoś niesamowicie okaleczyć. No ale to już jest sprawa na bardzo, to już jest odrębny temat. Ale tego rodzaju manipulacjom te dzieci też są poddawane. No i takiemu ciągłemu wzmacnianiu ich buntu poprzez to, żeby nie uznawały autorytetów, żeby od szkoły oczekiwały realizacji jego praw. Właściwie nie mówi się już o obowiązkach, ale to też jest element całej tej wojny kulturowej, bo to polega, na tym polega zmiana, czy tam wprowadzanie nowego ładu społecznego, cała ta destrukcja społeczeństwa, żeby walczyć z autorytetem, promować nowe wzorce, a jednocześnie dokonywać jakiejś destrukcji wychowania, nie wychowywać. Mamy taki proces antywychowania, tak? Nie wymagajmy od uczniów, nie zadawajmy im prac domowych, nie oceniajmy ich, bo to przecież nie pozwoli, bo to ich dyskryminuje. Po prostu zakwestionowanie wszystkich dotychczasowych wzorców. Mamy ten nurt antypedagogii, który już dzisiaj widzimy, jak bardzo źle się kończy. Kolejna sprawa, media i wybory. Tak, oczywiście sondaże to jest ogromny element kreowania opinii publicznej. I same sondaże to jedno, ale ich interpretacja potrafi być niezwykle taka destrukcyjna dla nas, bo ta interpretacja ogromnie wpływa później na te nasze decyzje. Ona często bywa przekłamana, ale tak to jest właśnie z interpretacjami. W zależności, kto te badania przedstawia, to też jest tak, że kto badania robi i dla kogo, prawda? Zawsze politycy starają się studzić i mówić, to tylko sondażowe wtedy, kiedy one nie są po ich myśli. Jednak sondaż przedstawia jakiś trend. Natomiast opinia publiczna, słysząc o tym, jaki ten trend jest, zwłaszcza ta część opinii publicznej jeszcze nie posiadającej własnego, wypracowanego świadomie stanowiska, pewnie się tymi sondażami będzie kierować. No i kolejna rzecz, media, dziennikarze. To jest też temat rzeka. Bo przecież media często są słabe z słabościami samych dziennikarzy. Bo jeśli zadaniem dziennikarza jest poszukiwanie prawdy i obrona prawdy, to jest naszym zadaniem. Ale jeśli, no to dziennikarz musi być zdolny do jej rozpoznania najpierw. Po pierwsze musi być zdolny do jej rozpoznania, po drugie musi być na tyle odważny, żeby móc tej prawdy bronić, no a po trzecie musi być wolny, żeby w ogóle tę czynność rozeznania móc poczynić. I przypomina mi się taka wypowiedź pani Ewy Wanat, to jest taka dziennikarka mainstreamowa, nieżyjąca już, która no, kierowała różnymi takimi lewicowo-liberalnymi mediami. Przypomina mi się, właśnie przyszła mi na myśl, gdy pan mówił o tej kondycji moralnej dziennikarzy, jej wypowiedź i pozwolę sobie ją przytoczyć, bo ona mówi niezwykle dużo. Ona powiedziała kiedyś tak. Popatrzmy obiektywnie na polskich dziennikarzy. Większość z nas to straumatyzowani neurotycy, którzy żyją w poczuciu nieustannego strachu. Boimy się, że nam zamkną redakcję, że nas wywalą, albo w najlepszym wypadku zabiorą etat i że nie będziemy mieli za co spłacić kredytu we frankach. Pracujemy w sytuacji ogromnego stresu i napięcia. To jest paradoks, że ludziom opowiadają i tłumaczą świat osoby głęboko znerwicowane, nieraz zapite, zaćpane, nie mogące spać po nocach, narcystyczne, niejednokrotnie z rozwalonym życiem prywatnym. Tacy jesteśmy. I właśnie my opowiadamy reszcie społeczeństwa, jaki jest świat i jak należy z nim postępować. Chore. Mocny cytat lewicowej dziennikarki, która akurat no tutaj w niezwykle trafny sposób oddaje też stan wielu ludzi, którzy są dziennikarzami, rozliczają innych, rozliczają Kościół, mówią nam, jak mamy żyć, ale sami nie radzą sobie z własnym życiem, więc też patrzmy na media pod tym kątem. Kto nas informuje? Kto nas formuje? Kto nam przedstawia jakąś wizję świata? Kim jest ten człowiek? Zawsze patrzmy na człowieka, bo jednak może się okazać, że on po prostu nie radzi sobie ze swoim życiem i jest podatny na wpływy, a często dziennikarze są również agentami wpływów, narzędziami w tej wojnie informacyjnej, narzędziami obcych sił. Więc patrzmy, jakie media czytamy, patrzmy, kim są ludzie, którzy w tych mediach do nas przemawiają i za każdym razem szukajmy prawdy, bo pamiętajmy, rzeczywistość, w której żyjemy, jest fizyczno-duchowa. Ona jest również duchowa i w niej się toczy walka dobra ze złem i jesteśmy po jednej albo po drugiej stronie, po prostu. Tutaj nie ma niczego pośredniego.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Kłania się Józef z Monachium. Pozdrawiam ojca Piotra, no i panią Marzenny Kiel.
Pozdrawiamy.
Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dyskusja oczywiście bardzo interesuje, natomiast rzecz interesująca jest też taka, że w niemieckich tutaj dyskusjach pojawia się temat wystąpienia pani von der Leyen w Davos, gdzie zasugerowała wprowadzenie cenzury. To znaczy powiedziała coś takiego, że należy walczyć z fake newsami, a chodzi o to po prostu, że ponoć się dezinformuje, jeżeli chodzi o działalność Unii Europejskiej, prawda, globalizacji i tak dalej. I to jest duże niebezpieczeństwo, ponieważ tutaj faktycznie próbuje się tylnymi drzwiami cenzurę wprowadzać. To będzie miało też oczywiście opłakane skutki dla wszelkiej dyskusji, nie tylko tutaj w Niemczech, ale i w Polsce, bo to pewnie Unia Europejska przez Brukselę będzie starała się, powiedzmy, narzucić jakimiś tam swoimi rozporządzeniami prawnymi. Więc bardzo bym na to też zwracał uwagę, tym bardziej, że po prostu ta tendencja takiej właśnie centralizacji, globalizacji postępuje, w związku z czym po prostu nasza możliwość swobody wypowiedzi, także i w mediach tutaj, prawda, ojca Tadeusza i nie tylko, i tutaj na portalu w Polityce u pani Marzeny, będzie po prostu bardzo mocno ograniczona, być może będzie nawet sankcjonowana prawnie. Dlatego po prostu powinniśmy się jakoś też pod tym kątem zmobilizować, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, żeby ktoś po prostu w wprowadzał tutaj rozwiązania prawne, które faktycznie będą wprowadzały cenzurę jak za tak zwanej komuny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Józefie, bardzo proszę Pani redaktor.
Dziękujemy Pani Józefie, ogromnie ważny temat. Troszkę go dotknęliśmy wcześniej, ale no rzeczywiście jest tak, że próbuje się poszerzać ten kodeks mowy nienawiści, znaczy ten katalog mowy nienawiści. Już od pewnego czasu Parlament Europejski nad tym pracuje. Nasi europosłowie gromko krzyczą i ostrzegają, bo te wszystkie, ten katalog mowy nienawiści ze swojej istoty jest bardzo otwarty. Tam właściwie za moment będzie można zmieścić wszystko. Kwestia też interpretacji. I no, umówmy się, mamy neomarksizm, no po prostu idzie jakaś nowe wcielenie komuny na nasze własne życzenie, bo to też na tym polega w całej tej wojnie informacyjnej, żeby to podbite społeczeństwo ogłupione i otumanione wybrało taki rząd, takie władze, takie rozwiązania, które po prostu narzucą mu jarzmo, tak, że coś, czego i to wszystko w imię wolności oczywiście, bo zostanie im przedstawione jako tam jakaś brama do raju wolności. No mieliśmy tam konstytucję, krzyczano przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Pałacem Prezydenckim wiele miesięcy, mówiono o wolności, o demokracji, o praworządności i mamy dzisiaj na naszym podwórku polskim codziennie namacalnie do czynienia z łamaniem tych wszystkich praw, o których tak głośno krzyczano. Mowa nienawiści to jest wielki wytrych i myślę, że no wielki kij na nas wszystkich. Spadnie nam na głowy mocno, bo i w Polsce mówi się o tym, że tę mowę nienawiści trzeba rozszerzyć, że to i no, po prostu no, za chwilę mówienie, jakby sposób widzenia świata konserwatywny będzie uznany za przemocowy. Tak, my się liczymy z tym, że nasze treści, to w jaki sposób my opisujemy świat, będzie kwestionowane, bo już jest kwestionowane. Do tego wszystkiego dochodzą z jednej strony no, takie regulacje prawne, i one się pewnie w taki czy inny sposób pojawią, bo Parlament Europejski, no zobaczymy jeszcze, jak się ułożą te wybory, no ale no miejmy nadzieję, że możemy liczyć na cud, na jakieś powszechne przebudzenie i zbudowanie jakiejś głębokiej świadomości w ludziach. Ale jednak to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, cały czas zmierza w stronę no takiego neomarksistowskiego jakiegoś kołchozu wręcz. No tak to wygląda na różnych przestrzeniach. Co do tej mowy co do właśnie tego prześladowania za język, co do tej mowy nienawiści, no to myśmy już mieli w Wielkiej Brytanii wiele takich przypadków, że na przykład ktoś, jakiś cukiernik odmówił przyrządzenia czy zrealizowania zamówienia tortu na ślub pary homoseksualnej. Oni poszli z tym do sądu i człowiek no, musiał zamknąć interes swojego życia, bo nie był w stanie się wypłacić. Albo jakaś tam para, jakieś małżeństwo prowadziło mały hotelik, jakiś tam biznes rodzinny, nie chciało przyjmować homoseksualistów, ci wytoczyli mu sprawę i też zbankrutowali, bo a jednocześnie byli tak szykanowani, że musieli po prostu zamknąć to swoje przedsięwzięcie.
U nas pracowniki i między innymi także przypadek tego drukarza, który nie chciał wydrukować materiałów związanych z promocją środowiska LGBT.
No tak, szukamy daleko, a mamy to u siebie. Więc tych przypadków zdecydowanie będzie więcej. Do tego też dochodzą różnego rodzaju mechanizmy. Pamiętajmy, że przestrzeń internetu to nie jest przestrzeń całkowicie wolna. Są określone algorytmy Google'a, który kieruje ruchem, mamy nowe narzędzia sztucznej inteligencji, konferencji, która sprawdza, czy coś jest poprawne politycznie, czy nie. Pobawmy się czasami z tą sztuczną inteligencją i zobaczmy, bo są już wdrożone te możliwości czatowania z nią. Ona nie dopuszcza konserwatywnego punktu widzenia, takiego jednoznacznego.
Stąd także w mediach społecznościowych, między innymi na Facebooku, środowiskom katolickim, narodowym tną zasięgi.
Oczywiście, zasięgi są w ogóle środowiskom konserwatywnym cięte, ale za moment dotknie to także i portali konserwatywnych. Więc oczywiście, no, kto adres zna, ten go zna i pewnie będzie tam zaglądać, ale już może być gorzej z wynikami wyszukiwania, a z czasem może to pójść jeszcze dalej, no bo też pamiętajmy o tym, że zasięg generuje też zdolność reklamobiorczą, to wszystko przekłada się na jakieś tam finansowanie i na opłacalność. Więc to jest wielki mechanizm, który prowadzi do tego, żeby po pierwsze obciąć zasięgi konserwatywnemu przekazowi, wyciąć go z takiej mainstreamowej przestrzeni, promować tych, którzy myślą liberalnie, wręcz lewicowo. W ten sposób ograniczać możliwość dotarcia do odbiorców, a to oznacza, że opinia publiczna będzie formowana w bardzo jednoznacznym kierunku. No to są procesy wielopiętrowe.
Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Kłania się Mieczysław z Polski Centralnej.
Bardzo proszę, panie Mieczysławie.
Więc ja tutaj chciałbym na wstępie bardzo podziękować ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, ponieważ on w takim krótkiej audycji w Radio Maryja jednym zdaniem w zasadzie skwitował sprawę mediów, informując, jak olbrzymie kwoty są wyprowadzane za granicę z mediów tych, które są niepolskie, czyli są prywatne, najczęściej w obcych rękach. I teraz wydaje mi się, że tutaj jest właśnie cały problem, tu jest klucz sprawy, żeby ludzie zrozumieli, jakie konsekwencje ponieśliśmy jako naród, jako państwo, likwidując przemysł w czasie transformacji, oddając w obce ręce handel, oddając w obce ręce media. Że owszem, oni, czyli ci właściciele zagraniczni, zapewnią nam jakąś pracę z niewolniczą pensją, natomiast cały zysk, czyli te ciężkie miliony, niejednokrotnie miliardy złotych, wyjadą z Polski i będą budowały potęgę innych państw. I to w zasadzie jest cała filozofia tej naszej nieudanej transformacji, którą premier Jan Olszewski świętej pamięci skwitował. Niejaka Polska, czyja jest i będzie Polska. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Mieczysławie. Bardzo proszę, pani redaktor.
Szczęść Boże, dziękujemy, panie Mieczysławie. No tak właśnie jest. Oto toczy się ten bój. Czyja będzie Polska? I dzisiaj widzimy, że kraj, który no rzeczywiście na moment odzyskał oddech, został odbity z rąk tego establishmentu III RP, z tego układu, który no właściwie drenował wszystkie nasze siły witalne i eksportował to, co najbardziej życiorodne dla gospodarki, dla społeczeństwa, eksportował to za granicę. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości pewne procesy udało się zatrzymać, pewne odwrócić, otworzyć nowe ścieżki. Nawet pojawiła się szansa, gdzieś tam wyrastaliśmy na lidera naszego regionu, na nowo zaczęliśmy budować jakiś tutaj taki zdrowy układ sił, który mógłby być jakąś przeciwwagą dla tego rdzenia Unii Europejskiej, która nas ma tylko za przestrzeń do wyzysku. No ale jednak widocznie szło to zbyt dynamicznie, Polska rozwijała się zbyt silnie, wyrastała na zbyt dużą suwerenność i trzeba było to zatrzymać wszelkimi siłami. Te siły były bezwzględne, no bo była mowa nawet o tym, żeby zagłodzić Polskę brakiem funduszy unijnych i to wdrażano. Przecież finansowane z zewnątrz były różnego rodzaju fundacje pozarządowe, które wprowadzały procesy destabilizujące w Polsce, tak? Ulica i zagranica, schemat ten działał przez 8 lat bardzo silnie. A jednocześnie wydaje się, że to był też taki moment jakiegoś odbicia społecznego, że nie wiem, czy rodziny wielodzietne, czy rodziny z małych miast, no jednak zostały wsparte programami społecznymi, tak bardzo pogardzanymi przez Platformę Obywatelską, ale jednak no, dostały jakieś taką możliwość normalnego życia, odbicia się z jakiejś takiej finansowej może zapaści. I nastąpił proces wyrównywania szans. To wszystko sprawiało, że jakby gospodarka i taka świadomość społeczna, wszystko to zaczęło dochodzić do takiego pułapu, w którym myślę, gdyby mieć jeszcze kilka lat, no to ten rozwój Polski mógłby się jeszcze bardziej napędzić. No bo jednak byśmy musieli wyjść z tej zapaści, z tych starych układów, to wszystko trwa. To wymaga czasu. No ale okazuje się, że tej szansy na ten moment nie mamy i rozpęd, którego nabraliśmy, został tak zahamowany, no że wszyscy się jakby w tym rozpędzonym pociągu poprzewracaliśmy. Są niestety ofiary w ludziach i w instytucjach. Więc no tak, to jest bój o to, czyja będzie Polska i na ten moment wygląda ten obraz bardzo tak niepokojąco, ale ja cały czas wierzę, że świadomość Polaków, nawet tych, którzy przez chwilę byli jakoś może omamieni, uśpieni, za moment się no, jakoś przebudzi, bo jednak zderzamy się codziennie z tą trudną rzeczywistością. Za chwilę poczujemy to także w naszych portfelach. Odczują to pewnie najbiedniejsi, czy tam ludzie no, mniej zamożni. To przecież podniesienie VAT-u tak z dnia na dzień, które za chwilę w nas uderzy, za moment skończy się też tarcza energetyczna. To wszystko są procesy, które się na nas bardzo silnie odbiją. Obyśmy jako obywatele zrozumieli, że jednak no, demokracja to także odpowiedzialność za kształt no, kraju, w którym żyjemy.
A zniesienie tarczy energetycznej według listu wysłanego przez rząd Donalda Tuska do Brukseli to wygenerowanie grupy społecznej w liczbie 1,5 miliona obywateli, którzy będą żyli w ubóstwie energetycznym, czyli to będą ci, których nie będzie stać na zapłacenie rachunków za prąd. Dramatyczna sytuacja. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Mówi Bolesława z Krakowa. I chciałam powiedzieć, ja jestem plastykiem i manipulację wizualną poznałam również na wykładach profesora Popka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Studiowałam wychowanie plastyczne. I chciałam powiedzieć tak, że manipulacja, na przykład pierwsza strona gazety czasem zupełnie w nieświadomość trafia poprzez układ linii kompozycyjnych, poprzez krój czcionki literniczej, przekazuje informacje takie ponad pełną świadomością do nieświadomości, ale one działają. Druga sprawa. Współczesna architektura, która jest szara, to jest polecenie Lenina. Zakłady miały być malowane na szaro, żeby motłoch był podległy. Szary kolor wycofuje indywidualność. Proszę spojrzeć na architekturę miast, nie tylko w Polsce, w Europie. Ile jest szarości? Po prostu chodzi o to, żeby motłoch był podległy. Przepraszam za słowo, ale powtórzyłam to za Leninem. Czarny kolor. W naszym polskim języku są idiomy językowe, czarny charakter, czarne myśli, czarny nastrój. Takie mamy i w architekturze, gdzie to są ogromne płaszczyzny, człowiek na przykład mieszkający w bloku i naprzeciw ma szary blok. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo jest wycofana jego indywidualność. Szary kolor powoduje to, że człowiek ma taki stan, niech mi ktoś powie, co mam zrobić, ja nie będę się wychylać, ja nie. Wycofuje indywidualność człowieka. I manipulacja, jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem, w mediach nie można powtarzać kłamstw. To Goebbels kazał, kłam, z kłamstwa zawsze coś zostanie i będzie wiarygodne. Więc nie można powtarzać kłamstw, nawet kiedy się je prostuje, mówi, że to jest kłamstwo. Trzeba mówić prawdę i na tym kończyć. Prawda i koniec. Prawda powiedziana i koniec. Nie powtarzać kłamstw, dlatego że każde powtórzone kłamstwo 20 razy staje się prawdopodobne. Więc tutaj myślę, jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz manipulacji wizualnej, osobowością człowieka, manipulacji kompozycją w układzie pierwszej strony gazety, to szczególnie jest często wyraźne, że układy kompozycyjne sprawiają, że człowiek jeszcze ma dodatkowe informacje, których tam nie ma napisanych. I jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest już taka dygresja do LGBT. Jestem również artoterapeutą i syndrom dziecka molestowanego seksualnie zostaje na całe życie, naprawdę na całe życie. Jeśli ktoś mówi, że tego syndromu nie ma, albo też mówi, że nie ma syndromu poaborcyjnego, to jest po prostu zwykłe kłamstwo. Tego nie wolno mówić, bo to jest i zostaje na całe życie. Mówię to z doświadczenia również i z wykształcenia mojego. To tyle, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani ślicznie. Pozdrawiamy pani Bolesławo. Bardzo proszę, pani redaktor.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No, kilka również ogromnie ważnych wątków. Ta kwestia naszego otoczenia, kompozycji, dekompozycji. Niezwykle ważna, bo przecież to, w jakim otoczeniu żyjemy, wpływa na to, jacy jesteśmy, jakie są nasze aspiracje. Tutaj pani Bolesława pięknie to przedstawiła. Nie bez przyczyny w tej klasycznej triadzie obok prawdy i dobra jest piękno. I jakby pełnia rozwoju człowieczeństwa, w pełni rozwoju człowieczeństwa piękno jest wpisane. I nie bez przyczyny również, ono stało się także atakiem całej tej rewolucji kulturowej, której koncepcja najpierw zrodziła się w 1922 roku w Moskwie, a potem została usystematyzowana w szkole frankfurckiej. Przecież koncepcja antysztuki, całej dekonstrukcji świata kultury, świata sztuki już w szczególe była bardzo istotnym elementem tych działań. Więc zobaczmy, że my żyjemy w dekonstrukcji wszystkiego właściwie w tej obecnej marksistowskiej rzeczywistości. To jest dekonstrukcja osobowości, dekonstrukcja autorytetu, dekonstrukcja piękna, dekonstrukcja rodziny, dekonstrukcja właściwie wszystkich istotnych przestrzeni naszego życia. Co do zresztą cały ten trend dekompozycji, to widzimy to i w muzyce, i w tej sztuce nowoczesnej, która często jest jakąś absurdalną manifestacją beztalencia i kiczu, ale taki trend musimy docenić, inaczej jesteśmy zaściankowi, prawda? Gdzie tam kto by oglądał jakieś dzieła z przeszłości? Jesteśmy w ogóle formowani w takim kulcie brzydoty. To jest na pewno nie służy to rozwojowi naszej osobowości i takiego dążenia ku transcendensowi, bo to nas po prostu jak kamień ściąga w dół. Jeszcze jedna rzecz, tak, ten syndrom postaborcyjny, który próbuje się zakłamywać. Ale zwracam Państwa uwagę nawet na wywiad ostatni jednego z profesorów, którzy no, w sprawach prawa to różnie ostatnio funkcjonuje i raczej jest po stronie obecnego rządu, ale nagle, gdy zaczął mówić o tym pomyśle wprowadzenia aborcji na życzenie do 12 tygodnia, który forsuje lewica, bardzo jasno powiedział, że jednak konstytucja tego nie mieści, żeby tak dalece iść w kwestii aborcji, a jednocześnie zwrócił uwagę na to, że my musimy pamiętać, że syndrom poaborcyjny funkcjonuje, że on tego gdzieś w jakimś swoim środowisku sam doświadczył. Ja też często, jak rozmawiam z księżmi, to oni mówią, że gdy spowiadają kobiety na, no właściwie już na odejście do Pana Boga na jakieś takim podczas ostatniego namaszczenia, to często jest tak, że te osoby nie pamiętają już nic innego, co chciałyby wyznać, ale pamiętają to jedno, że kiedyś zabiły swoje dziecko. To po prostu zostaje, bo kobieta, która pozbyła się dziecka, będzie zawsze matką. Ona może to wypierać i nie chcieć się z tym pogodzić, ale to jednak zawsze w niej zostanie i będzie pewnie rezonować być może w stronę jakiejś agresji, którą widzieliśmy właśnie na tych marszach czarnych, nomen omen czarnych. Więc nie zakłamiemy istoty naszego człowieczeństwa, nawet jeśli będziemy próbowali gdzieś to jakąś ideologią podrasować. Prawda, myślę, zawsze jakoś tam gdzieś w głębi naszego serca wyjdzie i prędzej czy później nas dopadnie i to pragnienie jakiejś takiej czystości sumienia. No, jeśli nie jesteśmy jednostkami chorobowo zaburzonymi, to gdzieś to sumienie będzie musiało w nas no, o sobie prędzej czy później dać znać. Więc w tej całej dyskusji o aborcji myślę, że jeszcze mocniej powinniśmy kwestię tego syndromu postaborcyjnego podnosić, ale zacząć mówić wreszcie o tym, że my mówimy o dzieciach, o ludziach nienarodzonych, bo ta dyskusja nam tak dalece spowszedniała, że mam wrażenie, że mówimy o tym projekcie jakimś proaborcyjnym, jakby to był kolejny projekt, nie wiem, spółki typu, nie wiem, 500+, 800+, czy 14 emerytura. Kolejny po prostu projekt polityczny. A tutaj chodzi o zabijanie dzieci nienarodzonych. W tej pierwszej części przytaczałam taką wypowiedź jednego z dziennikarzy, która jest taka mocno uderzająca i pozwolę sobie ją przytoczyć i teraz. Bo właśnie była dyskusja o aborcji i on powiedział, że uderzające jest to, że mamy w tej chwili ekipę, która no, jest pogrążona w jakimś kompletnym chaosie, nie potrafi się dogadać w sprawach podstawowych, nie wie jak poprowadzić polską politykę krajową, jak odnaleźć się w sprawach polityki międzynarodowej, jak poukładać kwestie gospodarcze, ale wie jedno, że trzeba zabijać dzieci nienarodzone, że jest w tym coś niezwykle diabolicznego. No i myślę, że tutaj też po raz kolejny mamy do czynienia no, z taką refleksją, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest również duchowa. Decyzje polityków też rozgrywają się na płaszczyźnie duchowej. I my musimy za każdym, czy jakieś publikacje medialne, musimy cały czas pamiętać, kto do nas mówi i jakie siły za nim stoją i czemu to wszystko służy.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy.
Witamy Panie Grzegorzu.
Panie redaktor, ja mam takie pytanie, być może nikt go nie poruszył, nie wiem, bo wszystkiego nie mogłem słuchać. Czy Państwo wyciągnęliście wnioski z porażki z 15 października? Powiem szczerze, że rozmawiałem z wieloma osobami, zresztą, które brały udział w programach w Radiu Maryja. Bardzo przyzwoici ludzie, jak najbardziej. I rozmawiając z nimi, powiedzmy 3 lata, 4 lata wstecz, powiedzieli, że TVP Info nie da się oglądać, a niektórzy redaktorzy chyba mają już tam łóżka, bo w każdej chwili są na zawołanie. I powiem szczerze, że według mnie no trudno się z tym nie zgodzić, bo ilość tego wszystkiego i powtarzanie tego o godzinie powiedzmy 9 rano, o 12 w południe, o 4 po południu i o 12 w nocy dookoła Wojtuś to samo. No właśnie mam tego typu pytanie, czy państwo wyciągnęliście wnioski, bo tak będziemy wahać się o 180 stopni, raz w prawo, raz w lewo. Co było przyczyną, że stało się to, co się stało i doszli lewacy, komuniści, kolorowi, różowi, nie wiadomo jeszcze kto. Jak to będzie? I jeszcze mam takie pytanie. Co robią, no właśnie u pani w polityce PL, co robią komuniści? Chciałem się zapytać. Nie wiem, może pani nie wie, ja troszkę dłużej żyję, myślę, i doskonale wiem. Co robi na przykład pani komunistka?
To może bez nazwisk. Panie Grzegorzu, ja bardzo proszę może bez nazwisk, bo mówiliśmy także o tej takiej umiejętności kulturalnego zachowania się wobec człowieka, którego szanujemy, a czasami nawet jeżeli czyny napiętnujemy, to mówimy o czynach i słowach, do których się odnosimy. Dziękuję, panie Grzegorzu. Mamy o tyle dobrą sytuację z panią redaktor, że reprezentujemy środowisko nie TVP, tylko każdy z nas reprezentuje swoje środowisko. Pani redaktor Portal w Polityce, ja środowisko Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo proszę, pani redaktor.
Tak, wyciąganie wniosków to jest sprawa ogromnie ważna. Konieczna jest analiza własnych działań, analiza porażek, analiza sukcesów, wyciąganie wniosków na przyszłość, przyglądanie się temu z bliska pod lupą. Myślę, że wszystkie środowiska taką analizę poczyniły. To dotyczy zarówno środowiska politycznego, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, mam nadzieję, wie, jakie błędy popełniło jako formacja polityczna. Myślę, że i media też przyjrzały się temu z bliska. Oczywiście redakcja Telewizji Polskiej jest redakcją odrębną. Ja w TVP nigdy nie pracowałam i obserwowałam ją tylko jako dziennikarz z zewnątrz. Czasami zdarzyło mi się oczywiście kilka razy pojawić na antenie, ale nie tworzyłam tej stacji. Myślę, że tamci dziennikarze również poczynili, mają własne refleksje, poczynili analizy i to na pewno ogromnie pouczające. No my jako portal oczywiście też analizujemy i myślę, że ta analiza wcale nie jest taka prosta. Też nie wystarczy zrzucić winy na to, że nie wiem, zmieniła się struktura społeczna, że sposoby dotarcia są trudne do niektórych. Było wiele błędów też po stronie czy konkretnych ruchów politycznych, czy podczas kampanii, czy wcześniej. No na pewno moment, w którym się znaleźliśmy, ludzie, którzy mają na celu no po prostu dobro Polski, reflektują to bardzo głęboko.
Bardzo dziękuję. Pani redaktor, do zakończenia naszego programu pozostały 4 minuty. Czas szybko płynie.
Błyskawicznie.
Tak jest. Więc na zakończenie bardzo bym prosił chociażby o takie krótkie podsumowanie, z czym zostajemy po dzisiejszych rozmowach niedokończonych i co najważniejsze, bo powinniśmy być ludźmi apostolsko zaangażowanymi, czyli myślę o bardzo konkretnych zadaniach, jakie przed nami ludźmi wierzącymi, także dziennikarzami, ale także świadomymi obywatelami naszej ojczyzny stoją.
Rzeczywistość jest trudna, ale nie jest tak, że nie mamy żadnego wyjścia. No, musimy jeszcze mocniej skupić się na tym, żeby budować naszą świadomość, budzić ludzi, którzy no, nie obserwują rzeczywistości, nie wiedzą, w jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają. Do mediów trzeba podchodzić niezwykle ostrożnie, bo skoro nie mamy możliwości przy tym natłoku, przy takim przebodźcu, opracowaniu informacją, weryfikacji, czy ona jest prawdziwa, czy fałszywa, to przynajmniej miejmy świadomość, skąd płynie. Także budowanie takiej świadomości obywatelskiej jest niezwykle dzisiaj istotne, bo jesteśmy w finalnym etapie wojny informacyjnej, która ma na celu po prostu nas podporządkować, kompletnie zdekonstruować naszą tkankę narodową i podporządkować nam siłą, które są nam zwyczajnie wrogie. Ale myślę sobie, że nigdy nie ma jakiejś takiej sytuacji, w której nie można byłoby z niej wyjść. I chciałabym wrócić tutaj do ojca Maksymiliana Kolbe, który od samego początku wiedział, że to media będą tutaj tym czynnikiem rozstrzygającym w budowaniu naszej świadomości. I przytoczę taki jego cytat. Cóż powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie? Nie znajduje na to nazwy, a ta hańba ciąży na katolikach, obrażanych ciągle przez tysiące dzienników. Te pisma, które katolików bezwstydnie wyszydzają, drukuje się dla nas, katolików. Nie posyła się ich jednakże anonimowo w rodzaju paszkwilów, ale my sami je zamawiamy i za nie płacimy. Czyż można być więcej ślepym wobec tak groźnego niebezpieczeństwa? A ta ślepota nasza staje się wprost zbrodnią, skoro się nie tylko przeciw temu niebezpieczeństwu nie bronimy, ale trzymając i czytając złe pisma, za obrazy i wyszydzanie wiary płacimy. Weźmy sobie te słowa świętego ojca Maksymiliana sprzed 100 lat do serca, bo one są wciąż aktualne i myślę, że jeśli zaczniemy mądrze wybierać media, do których sięgamy, wspierać te, które naprawdę niosą prawdę, które nas formują ku dobru i ku pięknu i dbają o nasze bezpieczeństwo, o rozwój naszej ojczyzny, dbają o prawdę historyczną. Jeżeli będziemy wspierać te ośrodki medialne, jeśli będziemy z nich czerpać wiedzę, a jednocześnie będziemy się jednoczyć, budować wspólnotę, stawiać opór temu bezprawiu, który idzie, odważnie mówić o tym, jaką postawę należałoby zająć, odważnie sprzeciwiać się kłamstwu i dezinformacji, to wtedy jest szansa na wygraną, bo naród podbity to jest naród niemy, to jest naród bezwolny, który i jakoś otumaniony i już niezdolny do podjęcia walki. My musimy walczyć. Mamy zabezpieczenie w postaci wsparcia z nieba. Matka Boża, jak powiedział prymas Chlądrze, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Więc mamy niebywały oręż w całej tej walce, ale musimy być przytomni, odważnie, mężnie szukać prawdy, mówić o niej, jednoczyć się, wspierać dobre media i sprzeciwiać się złu. Polska nam podziękuje, a my będziemy bezpieczni.
Bardzo dziękuję. Media i manipulacje to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Naszym gościem była pani redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelny portalu w polityce.pl. Bardzo dziękuję pani redaktor.
Dziękuję serdecznie ojcu i serdecznie pozdrawiam słuchaczy.
Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.